Słyszeliście kiedyś takie zdanie, że czym mniej wiedzy, tym więcej awersji, tym więcej przemocy? Ja bym się dodała do tego, że czym mniej komunikacji, zrozumienia emocji, więcej wymagań, tym właśnie będzie więcej przemocy, awersji albo frustracji z naszej strony, że pies nie zachowuje się w oczekiwany przez nas sposób. Z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym na pierwszych minutkach powiedzieć Wam, że już niedługo na Facebooku rusza grupa, gdzie z jednej strony będę Wam mówiła merytoryczne rzeczy z tego świata wychowania, treningu oraz ogarnięcia psiaka, ale też powiem Wam jeszcze więcej o Akademii Ogarnij Go i będziecie mogli, jeśli poczujecie, że jest to coś dla Was, dołączyć do mojego programu. A tymczasem dzisiaj powiemy sobie o stawianiu granic. Temat nie jest prosty. Dlaczego? Ponieważ na to stawianie granic wpływa wiele rzeczy. Przede wszystkim my musimy mieć pewne wyczucie i otwartość na to, jak pies reaguje na jakąś tam sytuację, że mu czegoś zabraniamy. Bo wiele razy spotykam się w sumie z dwoma takimi skrajnymi podejściami. Z jednej strony ludzie teraz, czytając, będąc na grupach, czytając książki, i to jest super, ale docierają do takiego momentu, do takiego punktu, dlatego że w tych książkach, w tych webinarach, w tych wszystkich rzeczach bardzo właśnie jest pomijany temat stawiania granic, pomijany temat stosowania takiej świadomej presji, a prawda też jest taka, że my tak czy siak te presje lub nawet awersje stosujemy w życiu z psami, tylko gorzej, gdy jest to nieświadome albo gdy jest to totalnie nieadekwatne do tego, co się dzieje lub jest to nie fair, bo na przykład czegoś nie nauczyliśmy psa, a później tego wymagamy. Więc to są takie rzeczy, o których warto pomyśleć. Więc w wielu książkach, nawet w tych moich, ciężko doczytać coś o stawianiu granic. Może tylko pewne wzmianki, że takie granice powinno się stawiać, że warto być konsekwentnym, czyli takim jasnym, przewidywalnym dla naszego psa, że zasady trzeba ustalić i się ich trzymać od szczeniaka, ale gdy przychodzi życie, to wiele osób po prostu nie potrafi tego zrobić, bo właśnie z jednej strony gdzieś ten temat jest trochę zamiatany pod dywan, a z drugiej strony też mamy takie burze, bo jakaś szkoła coś zrobiła, nie tak zrobiła i wtedy sypią się petycje o zakazie stosowania różnych narzędzi i ten biedny człowiek już nie wie, co może i czego nie może, więc gdzieś tam zaczynamy nawet po prostu unikać, że tak powiem, krzywego spojrzenia na naszego psa. No i często dla wielu psów nie jest to dobre, dlatego że jeśli nie mają one stawianych granic, jeśli w jakimś zachowaniu nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać, czy po prostu mówiąc, hej, ogarnij się, zostaw, nie rób, chodź tutaj, i wtedy zabieramy ich z sytuacji, czy chociażby nawet właśnie jakimś wyszkoleniem, czyli zostaw, odejdź, znowu tam przywołanie i tak dalej, czy jakąś komunikacją ciałem. I taki pies niezatrzymany w tych emocjach, gdzieś tam właśnie może sobie wzmacniać pewne zachowania i eskalować w tym wszystkim. Z drugiej strony czasem jeszcze spotykam się z takim bardzo ostrym traktowaniem swojego psa, do tego stopnia, że czasem się troszkę śmiejemy, że taki pies myśli, że ma na imię nie, zostaw, nie wolno, ponieważ te hasła słyszy najczęściej. I ryzyko jest takie, że albo pies się znieczuli i nie będzie wtedy w ogóle nas traktował jako partnerów do rozmowy, do jakiejś współpracy, nie będzie po prostu się nami przejmował, bo jest znieczulony i o tym też nie raz mówiłam na kanale, o tym, żeby nie znieczulać psa. Z drugiej strony też może się frustrować, jeśli na przykład robił coś wiele razy albo za coś dostawał smaka i nagle mu czegoś zakazujemy i po prostu jest po drugiej stronie ta frustracja. Więc albo jest znieczulenie, albo jest frustracja. Czasem też wpadamy w takie pułapki pewnych metod, które nie są złe, bo na przykład mam tu na myśli wymiankę ze szczeniakiem. Wyobraźcie sobie sytuację, że wasz szczeniak biega z butem waszym, a niedawno kupiliście jakieś tam skórzane botki i widzicie, że teraz zaczynają być zjadane przez waszego szczeniaka, więc wiecie już teraz, że fajnie jest się z nim wymienić, bo jeżeli ja podejdę i za każdym razem będę zabierała od tego psa różne rzeczy, które mu do tego pyska wpadły, no to łatwo mogę tego psa nauczyć, że moja obecność, moje zbliżanie się, moje wyciągnięcie ręki w jego kierunku oznacza stratę, czyli coś niemiłego. I wtedy, gdy na spacerze złapię coś, czego nie powinien i będę chciała mu to zabrać, będę musiała mu to zabrać, no to będzie po prostu uciekać, jeszcze szybciej to zjadać, albo no właśnie ucieczka i takie, wiecie, ganianie się bardzo frustrujące i niefajnie wyglądające. Czy nawet w domu zacznie warczeć, bo na przykład będzie miał swojego konga, którego będzie tam opracowywał, my tylko będziemy przechodzić, nawet na niego nie spojrzywszy, a on już będzie na nas warczać. I to też może być pokłosie tego, że właśnie kilkanaście razy zabraliśmy mu coś, co po prostu wpadło mu w paszczę. A dodam jeszcze, że szczeniak, czy w ogóle pies, jeżeli ma coś w paszczę, to już jest jego. To po prostu, no nawet dorosłe psy to wiedzą i raczej nie zabierają innym psiakom tego, co mają. Są oczywiście wyjątki, ale tak generalnie. Więc kolejny taki aspekt, że później oczekujemy, że ten szczeniak będzie przynosił nam do ręki na przykład zabawkę, żeby się wspólnie fajnie pobawić, czy żeby mu rzucić i tak dalej, ale on nie będzie chciał po prostu do nas ze swoim skarbem podejść. No więc wtedy wiemy, że trzeba się z psem wymienić. Idziemy więc po smakołyki, jakąś tam super szyneczkę, jakieś tam gotowane mięsko czy inne fajne rzeczy i rzucamy mu w drugą stronę, ten psiak idzie, zjada to i my odzyskujemy tego bucika. Ale dość szybko wiele psów łapie, że w sumie jak mi się nudzi, w sumie jakbym coś porobił, to jak złapię tamtego buta, to wtedy ona mi da coś fajnego, coś się będzie działo. No i my to trenerzy nazywamy, że jest to łańcuch zachowań. Czyli po prostu szczenie nauczyło się, czy młody pies, żeby nas aktywizować, żeby sprzed tego telewizora nas jakoś tam z tej kanapy ściągnąć i zaktywizować, to po prostu wystarczy, złapiemy buta i już pancia idzie, czyli ten pies nas dobrze wytrenował. Więc jeśli taką metodę stosujemy bardzo długo i później nie wplatamy w to na przykład rzeczy, że chowamy te nasze buty, czyli uniemożliwiamy, zarządzamy tym środowiskiem, czy to pies jest bardziej w jakimś tam zabramkom, za kojcem, gdzie ma tylko rzeczy, które faktycznie może gryźć i są to jedna, dwie rzeczy, które sobie rotujemy, tak żeby on się tym nie nudził, więc dużo takiego zapobiegania robimy, a jeżeli faktycznie coś złapie, co nie jest aż tak dla mnie ważne, to ja najczęściej wtedy ignoruję to, żeby właśnie nie wzmacniać tego i też bardzo dbam o to, żeby na zewnątrz aktywizować tego szczeniaka, żeby faktycznie w domu po tym, jak go właśnie za bramką zamknę, w jakimś kojcu, klatce, czy po prostu dam mu gryzaka, to on pójdzie spać i zmniejsza się ryzyko tego, że będzie za czymś latać. I tutaj też dochodzimy do sytuacji takiej, że młode szczenięta, po prostu szczenięta, młode psiaki przed jeszcze tym okresem takiego dojrzewania, czyli tego nastoletniego wieku, one dość łatwo, pomijając pewne oczywiście wyjątki, akceptują, łatwiej się godzą z tym, że coś im narzucamy. I to jest idealny czas na to, żeby pewne rzeczy właśnie wdrożyć i żeby nasz młody pies pogodził się z tym, że my możemy mu coś narzucić, coś mu zabronić, czegoś mu odmówić, bo wtedy nauczy się radzić sobie po prostu z tym. W sensie, no my mu w tym pomagamy. Takim przykładem, który mi chyba tak najszybciej przychodzi do głowy, który w miarę dobrze może to obrazować, jest taka sytuacja, że bierzemy naszego szczeniaka chwilę na ręce i on się tam wyrywa, bo nie wie, o co chodzi. Oczywiście znowu, żeby być totalnie fair, staram się nazwać to podnoszenie, że na przykład mówię na rączki i wtedy podnoszę szczeniaka. Gdybym miała takiego maksymalnego frustrata, bo i takie się szczenięta zdarzają, które słabo sobie radzą z frustracją, które szybko na ten poziom frustracji wchodzą, to pewnie bym bardziej zaczęła ze smakami pracować z tym podnoszeniem, ale bardzo szybko starałabym się przejść i tutaj właśnie tak standardowo z młodymi psami robię, że na łapie tego szczeniaka, chwilę go trzymam, on tam się, co to, próbuje się jakby wyswobodzić, co jest też normalne totalnie. Ja go chwilkę, no spokojnie, dobrze, brawo, tam po prostu chcę go troszkę uspokoić i czekam na moment, kiedy on przez chwilę przestanie się szamotać i od razu wtedy go swobodnie, delikatnie odkładam na podłogę. I to jest taka właśnie przykładowa sytuacja, jak działam pewną presją, no bo zgarnięcie psa tutaj dla większości szczeniąt, młodych psów i dorosłych też, to będzie bardzo niekomfortowa sytuacja, ale uczę, że jak zniesiesz ten dyskomfort spokojnie, to ulga będzie tą nagrodą, bo po prostu cię wypuszczę. To jest takie właśnie przykładowa sytuacja, która pomaga szczeniętom zrozumieć, że ja pewne rzeczy jestem w stanie jakby wyegzekwować, ale jak tylko one zachowają spokój, to zaraz ta sytuacja się skończy. Takim jeszcze może przykładem będzie zabawa zabawką. Oczywiście w sytuacji, gdy pies chce się bawić, bawimy się zabawką, po czym blisko przy zabawce łapię za ten przedmiot, tu jest jego pysk w środku, pomiędzy moimi dłońmi i chwilę trzymam, unieruchamiam tą zabawkę, bo to jest taka też presja, że hej, to jest moje. Jeżeli on tylko od razu jakby puści i chwilkę odsunie się od tej zabawki, to od razu mówię hasło łap i zaczynamy się bawić w nagrodę. Więc on znowu się uczy, że jeżeli ja naprę na niego, on odpuści, to będzie coś fajnego. I dzisiaj będę miała Wam do pokazania króciutki filmik, co prawda już z dorosłym psem, ale powiedzmy jakby takie elementy, które możecie właśnie na tej motywacji wdrożyć. Zanim jednak do tego przejdziemy, pokażę Wam jeszcze kawalątek z 4-5 minut takiej rozmowy z Gosią Pawlaczyk, z którą między innymi tworzymy właśnie rzeczy na Akademię Ogarnij Go i tam miałyśmy rozmowę właśnie o granicach. To jest w module 5, jest nasza rozmowa właśnie jak wyznaczać psu granice, na co zwrócić uwagę właśnie, że o tej frustracji, o której Wam wspomniałam. Też tam opowiadam taki przypadek też młodego psiaka, gdzie właśnie on obgryzał nogi od krzesła. No i jego opiekunka blokowała ręką te miejsce, w którym on chciał gryźć, mówiąc tam odejdź czy zostaw, jakie tam hasła, wdrażacie takie hasła, jakie Wam się podobają, tylko żeby cały czas nie zmieniać ich, żeby pies miał szansę się ich nauczyć. Ona mówiła mu odejdź. Pierwsza jego reakcja była taka, co się dzieje? I to by było trzeba wzmocnić, żeby zaproponować mu wtedy coś innego. Oczywiście nie cały czas, ale przez pierwsze etapy, a później miksować po prostu na przykład z dobrym słowem, z odejściem, jakby on za mną poszedł, to bym za to go nagrodziła, ale opiekunka przegapiła ten moment, że ona mówiła, hej, zostaw te krzesło, on robił tak i to był wtedy moment, żeby go nagrodzić. Ona tego nie robiła, Więc on w tym momencie wzrastała w nim frustracja, ale ja te krzesło chcę gryźć i jak nie, to ja ci ugryzę rękę, więc wywalał po prostu frustracyjnie na nią. No i się zaplątała w to, że później już mu tylko mówiła, żeby coś zostawił, a on od razu w nią wjeżdżał. To się wcale nie zdarza tak rzadko, więc uważajcie właśnie na to. Natomiast generalnie stawianie szczeniakom, podrostkom granic od samego początku, czyli nie traktowanie ich na zasadzie takiej mega taryfy ulgowej, w jakiś sposób oczywiście ja traktuję szczenięta bardzo z taryfą ulgową, bardzo jestem wyczulona na ich emocje, zachowania i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj stawianie granic, nie wymagam od nich tego, czego nie są na swój wiek w stanie zrobić, żeby były, nie wiem, spokojne w każdej sytuacji i tak dalej, ale pewnych rzeczy właśnie jak to, żeby puściły zabawkę, którą ja trzymam, żeby były spokojne na rękach, tego typu rzeczy faktycznie wymagam. Nawet mogę też wymagać tego, że jak, nie wiem, przychodzę do domu, one na mnie skaczą, ja wtedy mogę przytrzymać je za obruszkę nisko, mówiąc, nie wiem, na przykład zostaw albo ej, ogarnij, cokolwiek. I jak on tylko zrobi o, to ja wtedy od razu na przykład rozsypię daleko od siebie smakołyki, żeby jeszcze właśnie ten kierunek tego jedzenia był w drugą stronę, a ten efekt tutaj jedzenia na ziemi też będzie takim trochę uspokajaczem tego psiaka, jakąś taką alternatywą powiedzmy, więc tego typu element. Oczywiście też nie będę podkręcać tego szczeniaka do witania się ze mną, co właśnie na początku często robimy, bo to szczenie, bo to, bo tamto, a później jak pies już ma te 20-30 kilo, no to nagle okazuje się, że jednak lepiej, żeby nie skakał. No ciężko to inaczej, ciężej to odkręcić niż nauczyć szczeniaka po kilku razach dosłownie, żeby jednak na nas nie skakał. Takie przykłady, bo niektórzy mogą sobie życzyć tego, żeby pies na nich skakał i to też totalnie nie jest nic złego. Ja na przykład mam w sporcie hasło hopa i wtedy pies na mnie wskakuje, więc wiecie, to nie jest tak, że mi się to nie podoba. Tylko ja bym chciała, żeby to było w sytuacji, która faktycznie jest dla mnie jakby ważna pod tym kątem skakania lub nieskakania, a nie na przykład, że on na mnie wskakuje i jeszcze te emocje po prostu sobie podbija przez to niejako. Dobrze, sprawdzę na mojej liście, czy w miarę wszystko Wam powiedziałam. Dodam jeszcze do tego, że w Akademii Ogarnij Go nie macie tylko i wyłącznie, a propos granic, rozmowy mojej Gosi, ale również macie tam specjalnie dla Akademii rozmowę z Tomkiem Jakubowskim, który jest jakby według mnie w Polsce najlepszą osobą, która wie, co robi, jeśli faktycznie stosuje jakieś tam bardziej awersyjne rzeczy, więc o wkładaniu presji i ściąganiu tej presji wie, myślę, że naprawdę bardzo dużo, więc tam również znajdziecie. Jest też mój podcast a propos tego relacja czy dominacja, czyli jeśli nam kiedyś, bo sama też stosowałam pewne zasady teorii dominacji z moim pierwszym psem, niesportowym, czyli Barym. Natomiast często ludzie, którzy stosowali tego typu metody lub jakieś awersyjne, co jedno nie jest tożsamo, czyli to jakby to lub to, i teraz my im to zabieramy, to za bardzo nie wiedzą, co mają w takim razie robić, a dużo też i to specjalistów od komunikacji mówi o właśnie nakładaniu presji na psa na przykład swoim ciałem i jeżeli on ustąpi czy też no wyjdzie z tej sytuacji, to my tą presję ciała zabieramy. Na przykład kiedy może być taka sytuacja? Wyobraźmy sobie, że na przykład moja córka 5-6-latka biega i na przykład jeden z moich psów chce jej powiedzieć, doskakując do niej, że hej, nie biegaj teraz, nie podoba mi się to, bo takie sytuacje czasem się kiedyś się wydarzały i w tym momencie ja wchodziłam pomiędzy moją córkę a mojego psa i mówiłam, nie, zostaw na miejsce, czyli mówiłam, co ma zrobić, czyli tego nie robić, w sensie, żeby czegoś nie robił. I od razu też dawałam alternatywę, to idź na miejsce, tam nie wiem, dostaniesz gryzaka albo i nie, różnie, ale właśnie ta presja ciałem, czyli takie wejście pomiędzy jest bardzo dla psów czytelne, więc warto to wykorzystywać. Czasem też jak macie gościa, którego wasz pies obskakuje, też możecie wejść pomiędzy ciałem, frontem do psa, klatką piersiową do psa. To jest taka właśnie no, frontalna pozycja, taka no, psy czają, że to jest taka trochę konfrontacja, bo też robią w stosunku do siebie tak samo i też możemy właśnie przy pomocy komunikacji naszego ciała, emocji, postawy, tonu głosu, przekazać psu, że czegoś ma nie robić. Ale żeby być fair, to tych rzeczy trzeba nauczyć, trzeba je konsekwentnie wdrażać i trzeba też często dać alternatywę dla psa oraz zarządzać środowiskiem, żeby nie wchodziły znowu w te zachowania i w ten sposób znieczulają się wtedy na nas, nie? Bo my im zabranialiśmy, a teraz jednak to mogą robić. I tu też przypomniało mi się, jest taka pułapka, jak właśnie w sytuacji, gdy pies myśli, że ma na imię nie, czyli wiecie o co chodzi, po prostu nie, fe, zostaw, nie, fe, zostaw. Za dużo jest tych granic. To źle, to źle, to źle. I znowu, ja naprawdę mam takich klientów. Idziemy spacerem, pies łapie sobie szyszkę, żeby ją nieść w paszczę i słyszy fe, zostaw, puść. Pies chce iść tam gdzieś w lewo, zostaw, fe. Chce powąchać, nie wiem, kupę innego psa, bo tam są zapachy, informacje. Fe, zostaw. I po prostu non toper, fe, zostaw, fe, zostaw. Tak nie może być. Jest też u nas, u trenerów takie, powiedzmy, taka, no takie powiedzmy zdanie, że jeżeli w treningu musisz użyć fe, nie i tak dalej, przynajmniej więcej nie, na przykład niż 2-3 razy, bo już tak do zera to faktycznie może być trudno, aczkolwiek i tacy trenerzy są. Natomiast ja bym powiedziała, że w jakiejś sesji, jeżeli musimy użyć 2-3 razy, to jest ok, ale jeżeli więcej razy, to znaczy, że coś tutaj nie gra i żebyście też mieli gdzieś tam to z tyłu głowy. No dobrze, teraz sobie zobaczymy kawałek rozmowy z Gosią Pawlaczyk, a później jeszcze pokażę Wam takie proste 2 ćwiczenia na to, żeby wprowadzić takie hasło zostaw gdzieś tam w naszym też treningu, a później te same hasło puść, które mamy na przykład do zabawki czy do smaka, którego mamy w dłoni, móc to po prostu sobie używać to sobie w życiu codziennym. O, w ten sposób. Dobra. No to lecimy. Dosłownie kilka minut. Ja rozmawiająca z Gosią już Wam puszczam.
Musi być ta informacja zwrotna, to jest ogromnie ważne. Ja myślę, że trzeba też zmienić jakby swoje nastawienie, bo w większości opiekunom stawianie granic wiąże się wyłącznie z presją słowną w stosunku do psa. Nie?
Dokładnie.
Natomiast czasami naprawdę, czasami nic nie trzeba powiedzieć do psa, a ciałem pokazać mu, że czegoś nie może i on nas doskonale rozumie. Pamiętajcie, że psy bacznie nas obserwują i czasami te nasze komunikaty w stosunku do psa są sprzeczne z tym, co pokazujemy ciałem. Nie? Więc tutaj się pilnujmy i zwracajmy na to uwagę. I pamiętajcie o jednym, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby chwalić psa, jeśli prezentuje zachowania, które nam się podobają.
No, jeśli często mamy, też o tym tak, zapominamy.
Jeśli mamy,
skupiamy się na tych negatywnych.
Na tych negatywnych no. Głównie. I my mamy tendencję do tego, że mówimy cały czas nie, wytykamy to naszym psom. My im po prostu wytykamy. Jesteś niegrzeczny. Naprawdę, cały czas mówimy nie, nie, nie i gadamy sobie tak i wytykamy im, że są tak, takie fe. No. Natomiast jeśli zrobią dobrze, nie mówimy
no to
bardzo nic. Tak,
no.
Tak. I trzeba
przecież
zmienić.
To
tak. Więc jeśli mamy, słuchajcie, naturalnie życiową sytuację, że wasz szczeniak zaczyna podgryzać na przykład, nie wiem, czy wam kostki, czy nogę od stołu, okej, okay, jeśli robi źle, pokażcie mu, że mu zrobi źle, podajcie mu alternatywne rozwiązanie, które będzie mógł sobie zastosować, tak? Ale jeśli sam z siebie na przykład zacznie to zachowanie i sam z siebie przestanie, powiedzcie mu wtedy dobrze. Super, nawet słuchajcie, jeśli nie macie przy sobie smakołyków, to wprowadźcie w sobie nawet życiowo takie hasło, na przykład dobrze, które będzie potwierdzeniem, tak, że właśnie chodzi o to, żebyś tego nie robił. To jest ogromnie ważne.
Dokładnie, a czasem nawet można tak go totalnie zaskoczyć i jak on właśnie fajnego coś zrobi, pohamuje się sam z siebie i właśnie można, nie mając nic przy sobie, to nawet powiem więcej, właśnie na przykład nagle wow, brawo, super i pobiec gdzieś do kuchni albo gdzieś tam do legowiska, gdzie leży jakaś zabaweczka i nawet chwilę się czy tam z tym psem pobawić, czy dać mu coś tam, jakiegoś gryzaczka do gryzienia, więc naprawdę doceniajcie i bardzo punktujcie psom dobre zachowania, bo w kontekście właśnie stawiania granic, mówienia nie i tak dalej, to alternatywa jest bardzo ważna i tak samo też nie starajcie się na początku przynajmniej stawiać granic psom, gdy naprawdę ich emocje są bardzo wysokie, gdy jest dużo jakichś emocji, bo wtedy może pies nawet się na was przekierować, wyładować, nie macie jeszcze tyle narzędzi, żeby na przykład to zrobić, bo już później tak, ja jestem w stanie też, gdy nawet mój pies jest bardzo wysoko, powiedzieć mu, że nie, natomiast gdybym nie miała tych wcześniejszych narzędzi, alternatyw, fajnej relacji, to nie stawiałabym psu granicy w takiej ciężkiej sytuacji, więc zaczynamy od tych drobniejszych, żeby i siebie i psa w tym gdzieś tam no, jakby poczuć się bezpieczniej i lepiej. I jeszcze jedna rzecz, nad czym możecie pracować, na motywatorach. Jeżeli wasz pies lubi jeść, jeżeli wasz pies lubi się bawić, to możecie pomalutku właśnie też mu tam stawiać granice, czyli na przykład wyciągam piłkę i mój pies się na nią rzuca, mówię nie, poczekaj, czyli granice stawiam. I gdy on tylko mówi okej, ja od razu to nagradzam, dając mu tą piłkę, czy dając mu te jedzonko.
No i tutaj pojawiam się znowu, bo chciałabym wam to pokazać. I na tym sobie zakończymy. Jak te ćwiczonka wyglądają, już wam puszczę. Chciałam tylko przypomnieć, w opisie, w komentarzu zobaczycie link do grupy na Facebooku. Jeżeli macie chęć, to was tam zapraszam, żebyście dołączyli, posłuchali. No będzie też o komunikacji, rezygnacji. Będzie też o zabawie zabawką, o budowaniu relacji, więc trochę tematów też będę wam przedstawiała oprócz Akademii, ale też na żywo sobie pogadamy. Będę robiła tam w tej grupie codziennie live'a i też troszkę na wasze pytania odpowiadała, więc może to was trochę zachęci, zapraszam. A już przełączam... Dajcie mi sekundkę, tylko przełączę na filmik, jaki bym chciała wam pokazać. Tutaj troszeczkę większy. O, świetnie. Dobra, i tutaj mamy właśnie to puść i wzmacnianie odsuwania się, o którym wspomniałam w rozmowie z Gosią. Dobra, widzicie. Dobrze, no to lecimy, tam jest głos, więc też będziecie słyszeć kiedy, co i jak Diana mówi. Na początku mówiła troszkę to puść zbyt słabo, tak delikatnie, nie mówię, żeby krzyczeć, ale tak trochę mocniej też będzie jak najbardziej okej, bo często w takich sytuacjach jesteśmy tak naprawdę i tak jakoś tam podkręceni, więc żeby to puść było takie, no bym powiedziała, nieznoszące sprzeciwu, no ale po prostu ma być to granica, a nie prośba, więc na to też zwracajcie uwagę.
Nie, puść. I nagradzasz z drugiej.
O, teraz! Yes, super!
Aż mu uszka poszły do tyłu. Puść.
Ja już za to nagradzała, dlatego że on już trochę się odsuwa. Nie musi być tak, że cofnie, ale po prostu od, no, buzię cofnie od tego trochę.
Yes.
I z tym hasłem, żeby ono się pojawiało.
Puść.
O, yes. to jest to, no.
Brawo, super. Puść.
Teraz nagroda, jak odpuszcza.
Super.
Mega.
Puść. Yes.
I hasło.
Okej.
Okay. Am, am.
Okej, okay, am. Puść. Tycz. Puść. Puść.
I w Tycz. Jego stronę z hasłem puść, żeby się odsunął. Nie musi się cofnąć, ale...
Puść. Puść. Tycz. Może być, że trochę... Mhm.
Okej, okay. Już tutaj do Was wracam. Dobra, tak wyglądają mniej więcej te ćwiczonka, które sobie, oczywiście to są pierwsze etapy, które wprowadzamy. Jakbyście mieli jakieś pytania lub swoje spostrzeżenia do tego tematu, to oczywiście bardzo Was zapraszam do komentowania, ale też będę wdzięczna za lajki i za subskrypcje. Wtedy kanał rośnie i mogę docierać do kolejnych osób, za co będę też mega wdzięczna. To tyle z mojej strony. Pamiętajcie, żeby wskakiwać na Facebooka, na grupę. Tam będzie się troszkę działo. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Pa, pa.